nazwisko Piotr Dmitrowicz, to jest Wideo Czat z Historią, program Instytutu Pamięci Narodowej. Przypominam, że mogą Państwo nas oglądać na kanale YouTube oraz na Facebooku. Formuła programu jest niezmienna. W pierwszej części rozmawiam z zaproszonymi do studia gośćmi, w drugiej nasi eksperci odpowiadają na pytania, które mam nadzieję licznie spływają pod transmisją. Cóż, zaczynamy. Dzisiejszy temat, myślę, niezwykle ważny, niezwykle trudny też, a mianowicie będziemy mówili o poszukiwaniach żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku, a w moim studio goście, dobry wieczór panom, kłaniam się serdecznie, pan Mariusz Wójtowicz-Podchorski, Muzeum II Wojny Światowej i ostatnio Muzeum...
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, oddział Muzeum II Wojny Światowej.
No właśnie, dobry to jest niezwykle, niezwykle ważne. Dobry wieczór, panie Mariuszu, i pan Piotr Kędziora-Babiński, Biuro Upamiętniania Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Kłaniam się, dobry witam wieczór serdecznie. Panowie, zanim zaczniemy rozmawiać już konkretnie o tych poszukiwaniach, to chciałbym zapytać panów o taką refleksję, bo mam wrażenie, że w... Po 1989 roku nastąpił taki dosyć mocny odwrót od badań w ogóle związanych z naszą historią z II wojny światowej, że gdzieś, i to jest zrozumiałe, prawda, bo przez całe lata PRL-u nie mogliśmy mówić, badać i tak dalej tej naszej historii powojennej, szczególnie dramatycznej, kiedy mordowano naszych bohaterów w latach 40. i 50., ale okazuje się, że ten czas II wojny został trochę zaniedbany. Nie wiem, być może to jest moje, jak mawiał pewien były prezydent, mój mylny błąd, ale jak panowie do tego podchodzą?
Znaczy, to się z panem zgodzę, z racji tego, że my jako Biuro Upamiętniania Walki Męczeństwa zajmujemy się ekshumacją szczątków wojennych ze wszystkich konfliktów zbrojnych, począwszy od XVIII wieku, które toczyły się na ziemiach polskich. I rzeczywiście wydawało się, że II wojna światowa już jest dosyć dobrze poznana i jednak większość tych szczątków została ekshumowana, chociażby z racji tego, że jest dużo upamiętnień, tak, różnego rodzaju, czy to na cmentarzach, nawet najmniejszych parafialnych. Natomiast okazuje się w tej chwili, że wiele miejsc jeszcze jest niezbadanych. Dziesiątki, znaczy nawet nie dziesiątki, tysiące żołnierzy jeszcze leżą gdzieś na pobojowiskach, tak? Mówimy tylko tutaj oczywiście o II wojnie światowej. A nawet nam jako Biuro Upamiętniania Walki Męczeństwa zdarzyła się ekshumacja ludności cywilnej z centrum dużego miasta.
Pytanie do pana Mariusza, bo no, w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach temat Westerplatte poruszał nas wszystkich i najpierw była dyskusja o tym miejscu zaniedbanym, brudnym i tak dalej, już nie będę do tego wracał, no ale później te informacje o odkryciu kolejnych szczątków naszych bohaterów, no ja powiem szczerze, mnie absolutnie zszokowały, bo co jak co, ale Westerplatte wydawałoby się, że to jest takie miejsce, że my już tam wszystko wiemy, że już nic więcej poza uporządkowaniem i godnym upamiętnieniem bohaterów z 1939 roku nie musimy robić.
No rzeczywiście, taka refleksja się nasuwa w chwili, kiedy odnajdujemy szczątki obrońców Westerplatte, że jeśli w takim tak ważnym miejscu symbolu odnajdujemy nie pojedyncze kości, które mogły pozostać na polu bitewnym, ale po prostu ukompletowane szkielety polskich żołnierzy, to jak to wygląda na innych polach bitewnych, jak chociażby wygląda to na polach bitwy nad Bzurą, gdzie zapewne po prostu setki polskich żołnierzy do tej pory po polach i lasach są, biorąc pod uwagę jak liczne, jak wielkie są cmentarze właśnie nad Bzurą, mające po kilkuset czy kilka tysięcy żołnierzy na cmentarzach, które dzięki inicjatywie zazwyczaj oddolnej pasjonatów historii są remontowane, przechodzą renowacje. Dlatego tak jak mówię, no, to jest na pewno ogromne zaskoczenie. Ja miałem tą wiedzę, miałem tą świadomość, że na polu bitewnym Westerplatte mogą być szczątki ludzkie, bo tak też jeszcze rozmawiając kilka lat temu z ówcześnie żyjącymi obrońcami Westerplatte, oni wielokrotnie mówili, że w okolicy, tam gdzie była wartownia numer 5, mogą być szczątki ich kolegów. I no, to były rozmowy kilkanaście lat temu. Jak gdyby tą informację starałem się też przekazać w jakiś sposób, czy w publikacjach, czy w rozmowach nawet z urzędnikami miejskimi, nie wywoływało to no, żadnej akcji. 2006-2007 roku byliśmy na dobrym torze do tego, aby taki program, taki projekt rozpoczęcia prac archeologicznych na Westerplatte z uwzględnieniem poszukiwania szczątków obrońców. No, byliśmy jak gdyby blisko tego, aby taki projekt uruchomić. Niestety musiał on czekać do kolejnych zmian, czyli do roku 2015, do początku roku 2016, kiedy zbudowałem zespół archeologów do właśnie do przeprowadzenia największych, najważniejszych badań archeologicznych na polu bitewnym w Polsce. No i jakby powtarzam, jest to ogromne zaskoczenie, że w miejscu, gdzie nie spodziewaliśmy się, no, nie spodziewaliśmy się od takiego odkrycia, gdzie tysiące osób przechodziło obojętnie obok, gdzie my sami również przechodziliśmy, odnajdujemy no, nie pojedyncze w kości, ale po prostu znajdujemy ukompletowane szkielety polskich żołnierzy z wyposażeniem, z fragmentami umundurowania, z uzbrojeniem, z amunicją. To jest to naprawdę wstrząsający obraz. Też jednocześnie mając w świadomości to, że nikt nie prowadził takiej akcji właśnie na Westerplatte, na tak ważnym polu bitewnym, gdzie już pierwszy taki sygnał był w lipcu 1963 roku, kiedy zupełnie przypadkowo podczas budowy fundamentu pod silos na cement w trakcie rozbudowy nabrzeża na Westerplatte odkryto szczątki kaprala Kowalczyka, co potwierdzili ówcześnie żyjący obrońcy na podstawie tego wyposażenia, które zostało znalezione między innymi harmoniki ustnej. I to wówczas, te kilkadziesiąt lat temu, też nie spowodowało żadnej refleksji, że oto na tak ważnym polu bitewnym nadal mogą być szczątki polskich żołnierzy. Zresztą to było samo odnalezienie tych szczątków nie zostało odnotowane ani w lokalnej prasie, ani nawet w ogólnopolskiej. Pochówku szczątków kaprala Kowalczyka właśnie dokonano, można powiedzieć, prawie że pokryjomu w 1993 roku. Dzięki staraniom obrońców Westerplatte został ekshumowany z cmentarza Srebrzysko w Gdańsku i pochowany na cmentarzu obrońców Westerplatte.
Wspomniał Pan o świadkach, bo ja bym chciał też zapytać o warsztat. Dla naszych, myślę, widzów to jest ważne, jak się takie badania prowadzi, na czym się je opiera, bo no, ja rozumiem, że z jednej strony są źródła pisane, prawda, ale no, jednak właśnie ci świadkowie, którzy niestety odchodzą tak naprawdę, to dzisiaj właściwie jest ostatni moment, żeby jeszcze taką wiedzę zdobywać. Jak wygląda warsztat pracy Panów? Jak to wygląda tak? Krok po kroku, gdybyśmy mogli powiedzieć, odwołując się do jakichś konkretnych przykładów też, panowie.
Przy upamiętnianiu walki męczeństwa opiera się to głównie na zgłoszeniach. I to zarówno osób prywatnych, czy różnego rodzaju instytucji. My dostajemy zgłoszenia o grobach. Wyjątkiem są badania, które sami, groby, o których sami mamy informacje, sami znajdujemy. Oczywiście, tak jak pan wspomniał, tutaj jest dużą rolę dają świadkowie. I często są to osoby starsze, które mówią, że na przykład no, biuro upamiętniania miało taką ekshumację w 2017 roku, że starszy pan mówił, że jego tata pochował na polu w trakcie wojny, prawda?
W 1939
szło dwóch żołnierzy, nieśli rannego kolegę, kolega zmarł i został pochowany na polu. I rzeczywiście przez archeologów został wtedy znaleziony ten, pracujących na nasze zlecenie, została ta osoba znaleziona i miała na sobie nawet fragment, jeszcze udało, miała przy sobie fragmenty bandaży, w który był owinięty ranny. Także tutaj jest to istotne. Także wielką wagę tutaj też przywiązujemy do zgłoszeń osób prywatnych, pasjonatów historii, którzy po prostu często znają chociażby lokalne pola bitwy, tak? Czyli ktoś, kto bardzo się interesuje danym tematem i takie są placówki, chociażby jeżeli chodzi o bitwę nad Bzurą, to Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Bitwę nad Bzurą, z którymi w tym roku mieliśmy okazję współpracować przy kilku ekshumacjach i udało nam się znaleźć żołnierzy poległych w bitwie nad Bzurą i wiemy, że to jest dopiero to właściwie początek prac. Tak?
A czy w ogóle wcześniej były jakieś badania prowadzone, jeśli idzie o bitwę nad Bzurą? Mówię o czasach jeszcze PRL-owskich.
Po pochówkach raczej w tym momencie tego nie było. Te mogiły, które my w tej chwili mamy oznaczone, znaczy szczątki były przeniesione na cmentarz i na tym się opierano. Większa część mogił, które później były lokalizowane w terenie, to one były tylko oznaczone. raczej prac ekshumacyjnych jako takich bardziej zorganizowanych nie było, tak? Oczywiście tutaj nie mówimy o akcji z końca lat, z drugiej połowy lat 40., kiedy szczątki były przenoszone, czyli z początku lat 50., kiedy szczątki były po prostu przenoszone na cmentarze, kiedy te cmentarze wojenne tworzono. I wtedy większa część tych szczątków ludzkich została jednak przeniesiona i zostały stworzone te cmentarze. Natomiast nie zostały na pewno przeniesione wszystkie. I tak tutaj w wypadku Westerplatte, tak miały być szczątki poekshumacyjne, okazało się, że są całe szkielety, tak jak my w wypadku innych pobojowisk, których miałem okazję kilka przebadać, znaczy w mogił tak na kilku pobojowiskach, mamy zarówno szczątki poekshumacyjne, jak i mamy całe szkielety. Także tutaj w tym momencie trudno powiedzieć. No i jeszcze kolejną, no oprócz tej pamięci lokalnej, to taką kolejną rzeczą jest, że czasami dostajemy zgłoszenia do anonimowych osób, że na przykład od leśników chociażby, że na przykład po lesie chodzili detektoryści i wykopali szczątki żołnierza Wojska Polskiego, o których my do tej pory nie wiedzieliśmy, nikt nie wiedział, no i wtedy oczywiście też staramy się je podjąć.
A jak to wygląda od strony technologicznej, bo rozumiem, że dzisiejsza współczesna technika no, ułatwia takie prace, ale to są, jak podejrzewam, też spore nakłady finansowe, żeby przy dobrym sprzęcie, z rzetelnymi pracownikami takie działania wykonywać.
Ja może powiem na przykładzie Westerplatte, bo jest to jakby takie wąskozakresowe działanie.
Ale fundamentalne dla naszej pamięci, no Westerplatte.
Obszar działań jest jakby ograniczony, nie jest rozległy. W przypadku odnalezienia szczątków polskich żołnierzy w tym roku, no wyglądało to w ten sposób, był to nasz piąty etap badań archeologicznych. Przed pierwszym etapem, czyli latem 2016 roku, saperzy z marynarki wojennej przygotowali nam ten teren, rozminowując go, usuwając dokładnie z tegorocznego etapu badań ponad 130 przedmiotów niebezpiecznych, niewypałów i niewybuchów, nadal leżących w tym miejscu kilkadziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej.
No właśnie, to jest, przepraszam, że przerywam, ale taka rzecz, której najczęściej nie kojarzymy, tak, że szukając szczątków naszych bohaterów, natrafiamy właśnie na takie historie, jak niewypały, bomby, jakieś pozostałości.
Samo miejsce Westerplatte to jest miejsce kilku bitew od XVIII wieku. Tak naprawdę oczywiście te pamiątki z tamtego okresu nie są tak niebezpieczne, jak przede wszystkim te z 1945 roku. I takich przedmiotów najwięcej saperzy odnajdywali od granatów przez pociski wielu kalibrów, łącznie z pociskami 150 mm, które potrafiły leżeć sobie po prostu tak jeden koło drugiego, pozostawione zapewne przez sowieckich saperów. To było jakby wstępne przygotowanie tego terenu już wówczas do tych badań, które rozpoczęliśmy w tym roku. Tak zresztą te wszystkie etapy były wcześniej przygotowane. Natomiast jeśli chodzi konkretnie o to miejsce, gdzie polscy żołnierze zostali pochowani i też dokonano tam dochówków w 1939 roku. To miejsce no, było znane chociażby z relacji czy samych obrońców, czy więźniów Sztutowu, którzy byli świadkami tego, jak polscy żołnierze byli tam chowani w tym miejscu, czyli za wartownią, za ruiną wartowni numer 5. Również takimi świadkami są drzewa, które pozostały, które były w tamtym okresie, oczywiście nie były tak duże jak w tej chwili. Niemniej jednak ich charakterystyczny kształt czy ułożenie konarów czy pochylenie pni no, wskazywało po prostu, że są to takie, to są te same drzewa. I są one znane ze zdjęć archiwalnych. Na tych zdjęciach archiwalnych też widać relikty wartowni numer 5. Widać też stojącą jeszcze wówczas willę oficerską, więc tak naprawdę bez nawet specjalnych urządzeń to miejsce można było namierzyć z dokładnością do kilku metrów. Miejsce, gdzie na zdjęciach archiwalnych widać było symboliczne kopczyki grobowe. Oczywiście my również sprawdziliśmy ten teren georadarem. On nie przyniósł nam takich wyników, jakie w tej chwili uzyskaliśmy. I to jest taki wstępny etap badań. O szczegółach jakby samego przygotowania badań archeologicznych oraz ich prowadzenia nie będę się wypowiadał, bo nie jestem w tym specjalistą. To badaniami archeologicznymi na Westerplatte kieruje Filip Kuczma, który kieruje zespołem zbudowanym przeze mnie właśnie specjalnie do poszukiwania reliktów związanych z wojskową składnicą tranzytową na Westerplatte i w tym roku jeszcze dodatkowo spodziewając się, że w miejscach jam grobowych, z których dokonano, miano dokonać ekshumacji w styczniu 1940 roku, że być może natrafimy, jakieś pojedyncze kości ludzkie. Dodatkowo do naszego zespołu dołączyłem antropologa. I ku naszemu ogromnemu zdziwieniu okazało się, że nie można do końca wierzyć relacjom ani Niemców, ani polskich więźniów, z których miało wynikać to właśnie to, że pochowano tam dwóch żołnierzy, albo też i 30 żołnierzy, bo i tak powiedzmy z niektórych relacji wynikało, ale przede wszystkim nie można wierzyć temu, że dokonano tam ekshumacji, jeśli była ekshumacja prowadzona. Część śladów, które pozostały w ziemi, może na to wskazywać, ale była ona prowadzona w sposób bardzo niedbały. I to jest jakby dla nas tak bardzo, to jest takim dużym zaskoczeniem. To jednocześnie stawia też pod znakiem zapytania te relacje mówiące o tym, że na przykład pochowany prowizorycznie legionista Krzak został ekshumowany. Moim zdaniem, tak od kilku lat twierdzę, że legionista Krzak do tej pory jest w ziemi westerplackiej, akurat w tym miejscu, gdzie w 2009 roku za potężną kwotę, prawie 1,5 miliona złotych, wybudowano gabloty, akurat w tym miejscu mówiące o niemieckim kurorcie wypoczynkowym. No to jest też jakby wstrząsający obraz tego, w jaki sposób pole bitewne Westerplatte jest traktowane.
Ja tutaj mogę powiedzieć trochę o warsztacie, ponieważ jestem archeologiem i mogę powiedzieć, jak u nas wyglądają ekshumacje. Wszystkie ekshumacje prowadzone przez Biuro Upamiętnienia Walki i Męczeństwa są prowadzone przez archeologów i zawsze jest antropolog. Jeżeli nie na miejscu, to są mu dostarczane szczątki ludzkie, żeby po prostu ocenił, spróbował, że tak powiem, odczytać, ile się z nich da, tak? Czyli przynajmniej, żebyśmy znali mniej więcej wzrost, wiek danego żołnierza, ewentualnie jakieś rany, czy jeżeli miał jakieś urazy, ponieważ czasami to pomaga po prostu przy identyfikacji. A jeżeli chodzi o same metody, no to wiadomo, że według po prostu metodyki archeologicznej, no to zdejmuje się po kolei warstwę, docierając do szczątków, czyści się je, fotografuje, dokumentuje i dopiero w tym momencie są one podejmowane. Następnie jeszcze mogiła jest sprawdzana, czy na pewno zostało wszystko z wyposażenia wyjęte. Jeżeli chodzi tutaj o same materiały niebezpieczne, które się znajdują przy żołnierzach, no to w tym momencie to rzeczywiście czasami jest problem. Natomiast głównie mamy do czynienia jednak z amunicją strzelecką, która już po tylu latach nie jest groźna, tak, dla osoby podejmującej. Natomiast czasami się zdarzają rzeczywiście niewybuchy, które mogłyby sprawić problem, to na przykład głównie są to granaty ręczne.
A czy zdarzają się jakieś problemy natury prawnej? Bo ja rozumiem, że czasami badania na przykład muszą być prowadzone na terenie prywatnym. No wiadomo, że to...
To znaczy tak, badania, znaczy wszystkie ekshumacje szczątków wojennych, jeżeli nie są związane ze śledztwami prokuratorskimi, powinny być prowadzone zgodnie z ustawą o grobach i cmentarzach wojennych, czyli powinien na zgodę na podjęcie tych szczątków wydać prezes Instytutu Pamięci Narodowej. I jednym, żeby prezes taką zgodę wydał, musi być dostarczona zgoda właściciela terenu. To jest dokument właściwie niezbędny. Czyli my, przystępując już do prac, mamy wszystkie, że tak powiem, wymagane zgody. Owszem, czasami może się zdarzyć taka sytuacja, że działka jest na pograniczu, że szczątki są na pograniczu kilku działek. Na przykład wydaje się, że osoba, która składała wniosek, czy my robiąc to po prostu z urzędu, znaczy no głównie podejmujemy z urzędu, więc podejmując szczątki z ziemi z urzędu, czasami się zdarza, że mogła jest przesunięta i wchodzi na inną działkę i wtedy po prostu musimy pracę, że tak powiem, odłożyć. Natomiast nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktokolwiek, czy to osoba prywatna, czy instytucja państwowa, tak, lasy, gminy, miasta, odmówiła nam zgody na ekshumację.
Pytanie do pana Mariusza. Panie Mariuszu, czy jakaś perspektywa zakończenia badań w ogóle jest brana pod uwagę, jeśli idzie o Westerplatte, bo wiadomo, że tam powstanie muzeum, tak? Nie wiem, czy ono przybierze jakiś konkretny kształt, tak? To będzie muzeum przestrzenne, to będzie muzeum nie tylko gabloty, zabytki, artefakty i tak dalej. Czy taki plan jest? Czy można w ogóle powiedzieć, że w którymś, czy będzie można w którymś momencie powiedzieć tak, zrobiliśmy już wszystko. Westerplatte jest przebadane na 100%. Czy to jest w ogóle możliwe?
No myślę, że kiedyś nastąpi taka data, że będziemy mogli powiedzieć, że to, co było możliwe do podniesienia z pola bitewnego, jest podniesione. Trzeba brać pod uwagę to, że Półwysep Westerplatte jest niezwykle zdegradowany krajobrazowo, jest zdegradowany ze względu na tereny przemysłowe i wiele miejsc już po prostu bezpowrotnie zostało zniszczonych. Mówię tutaj o chociażby obiektach obronnych, czy obiektach związanych z funkcjonowaniem składnicy, czy samych stanowiskach obronnych. Niektórych miejsc już się nie udało otworzyć, choćby nawet z tego prostego powodu, że w latach 60. poszerzono kanał portowy kosztem Półwyspu Westerplatte, więc na przykład Wartowie numer 2 dzisiaj znajdowałaby się w wodzie, krótko mówiąc. Natomiast oczywiście tak, ja zawsze dążyłem do tego, żeby maksymalnie teren Westerplatte przebadać. W tej chwili w ciągu tych 5 etapów przebadaliśmy aż 18 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni dawnej składnicy, tylko że jest to powierzchnia zaledwie 3% terenu składnicy. Nasze badania archeologiczne były ukierunkowane pod kątem projektu budowy Muzeum Westerplatte, stąd też program badań został przygotowany pod kątem poszukiwań reliktów obiektów, które ewentualnie w przyszłości mogłyby być zrekonstruowane, odtworzone, czy też te odnalezione ewentualnie relikty mogłyby być w jakiś sposób uczytelnione, czy zaznaczone w jakikolwiek sposób w terenie. Stąd też dotychczasowe etapy badań są właśnie ukierunkowane pod kątem obiektów, natomiast nie mieliśmy jeszcze okazji przeprowadzić badań archeologicznych z samego terenu pola bitewnego, czyli przedpola polskich stanowisk obronnych, między innymi placówki Ford, czy przedpola wartowni numer 5, no często też z tego powodu, że akurat dzisiaj jest to miejsce na przykład wybetonowane, czy też jest tam asfalt, czy też są położone chodniki. Dlatego oczywiście mam nadzieję, że kiedyś taka data będzie, że to, co udało się podnieść z pola walki, to podnieśliśmy. Z tych 18 tysięcy metrów kwadratowych podnieśliśmy ponad 50 tysięcy artefaktów, z czego no około mniej więcej 20 są to zabytki godne tego, aby ukazać je na wystawie czasowej czy wystawie stałej na Westerplatte.
Panowie, pytanie o inne miejsca, bo mówimy o Westerplatte, rozmawialiśmy przez chwilę o polach bitewnych nad Bzurą. Jakie jeszcze miejsca według panów związane z wrześniem 1939 roku są ważne i takie, które powinniśmy jeszcze poruszyć? Ja od siebie tak powiem, że mnie osobiście na sercu bardzo leży to, co pozostało poza granicami Rzeczpospolitej. Mówię o Kresach, prawda? O tym, że tam są przecież miejsca, szczególnie związane z tym, co się działo po 17 września. Z tego, co wiem, ruszyły jakieś prace we Lwowie dotyczące ekshumacji polskich żołnierzy, ale to jest chyba niezwykle trudne. Mówię tutaj też ze swego doświadczenia obserwowania takich historii związanych z ekshumacją polskich legionistów, co było jeszcze trudniejsze. Mówię na przykład o Kostiuchnówce, bardzo ważnym miejscu, prawda, przez lata badanym. Jak to wygląda z panów perspektywy? I mówię o ziemiach wschodnich też, ale i o Polsce. Gdzie jeszcze są takie miejsca? Mówimy teoretycznie jeszcze jedno zdanie oczywiście o polach bitewnych, ale nie sposób też pewnie nie wspomnieć o innych miejscach. Piaśnica na przykład, prawda? To jest też takie miejsce, które na którym cały czas chyba trwają badania. Dużo pytań w jednym.
Proszę bardzo.
Może tak, jeżeli chodzi o to, gdzie należy prowadzić badania, właściwie każde pole bitewne. Nie ma w tym momencie, każda większa bitwa nie jest...
Ja się uśmiecham, ale to jest, brzmi bardzo, bardzo tak naprawdę trudno. No.
No ja to widzę właśnie chociażby na podstawie tego, co jak zaczęliśmy ekshumację no właśnie na polu bitwy nad Bzurą, że okazuje się, że no mieliśmy kilka zgłoszeń, pęcznieją, że tak powiem kolokwialnie, znaczy robi się ich po prostu dużo, dużo więcej niż się spodziewaliśmy. Na przykład takim dobrym przykładem mogę pokazać, znaczy tutaj na pewno należałoby dokończyć, sprawdzać zbrodnie w Ciepielowie. To jest taki niewyjaśniony temat, który jednak wciąż tutaj są różne
sprzeczne relacje. Tam trwa nawet dyskusja, tak? Ilu Polaków, ilu żołnierzy tam zostało rozstrzelanych, czy zamordowanych tak naprawdę, 300 więcej, mniej?
Mogę powiedzieć, że prawdopodobnie mniej. Natomiast oczywiście wymaga to dokładniejszych badań, przeliczenia i to jest w wypadku na przykład takiej zbrodni, to nie jest taka prosta sprawa, bo oprócz samego przebadania samego pola bitwy i poszukania szczątków pomordowanych osób, też trzeba na podstawie dostępnych protokołów archiwalnych sprawdzić, ile tych osób tam po prostu zginęło, tak, bo oprócz samej zbrodni w Ciepielowie tam były ponad jednodniowe walki, gdzie też zginęło wielu żołnierzy i tutaj te straty jakby są po prostu inne. Natomiast może to właśnie sprawdzić, że na przykładzie Zakroczymia, że tam też była zbrodnia wojenna, natomiast okazało się, że tych osób zostało zamordowanych przez Niemców, żołnierzy zostało zamordowanych przez Niemców mniej niż było uważane w PRL-u, tak? Ale tutaj jest w tym momencie zarówno do dokładnych przebadania takich miejsc jest zarówno potrzebna praca archeologów, jak i praca historyków, archiwistów, którzy byliby w stanie po prostu z archiwów wyciągnąć, ile po prostu informacji się da odnośnie szczątków, które były podejmowane, czy podczas akcji niemieckiej w 1940 roku, czy już po wojnie, kiedy te szczątki były przenoszone po prostu w różne miejsca na cmentarze. Tak.
Wspomniał pan o archiwach. Rozumiem, że niemieckie archiwa raczej są dostępne. Mówię raczej, bo to też pewnie różnie bywa. Natomiast jeśli idzie o archiwa wschodnie, no to tutaj pewnie jak zwykle trudności.
Tak, no są niestety te trudności. Ja je na przykład spotkałem, w zeszłym roku mieliśmy taką dużą ekshumację, ekshumowaliśmy żołnierzy, którzy polegli w bitwie pod Jużą, która miała miejsce 8-9 września 1939 roku. Tam między innymi walczył wtedy podpułkownik Fildorf, który był dowódcą 51. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych. Całe zgrupowanie uległo po bitwie rozwiązaniu i żołnierze tam się przebijali. Natomiast właśnie tutaj największym problemem było to, że znaleźliśmy szczątki, natomiast ludzkie, natomiast nie ma prawie żadnych archiwaliów do tego. To było wszystko pułki kresowe, w związku z tym po prostu nawet nie mamy możliwości odtworzenia większości nazwisk żołnierzy, co jednak jest przykre. No tam akurat nam na 150, których mniej więcej tylu odkryliśmy, znaleźliśmy żołnierzy, tak, udało nam się ustalić nazwiska 20. Czy to jest dużo, czy to jest mało, no trudno powiedzieć, tak.
Ja myślę, że każde nazwisko i każde takie odkrycie to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo.
Panie Mariuszu? Ze swojej strony uważam i będę to zawsze podkreślał, że nigdy nie należy spocząć w poszukiwaniach polskich żołnierzy, którzy są na polach bitewnych rozrzuceni po całej Europie, można powiedzieć. I tutaj nie chodzi też również o samo poszukiwanie, ale również o ich upamiętnienie w godny sposób. Kiedyś taki temat, taki projekt niejako zaproponowałem, aby Westerplatte jako miejsce symbol miało w swoim, miał, żeby na półwyspie Westerplatte znajdowało się miejsce będące niejako takim polem chwały polskiego oręża, gdzie zostałby upamiętniony każdy polski żołnierz, który poległ w czasie II wojny światowej. Jeśli nie odnaleźliśmy jego szczątków, niech chociaż będzie takie miejsce, a jakie inne mogłoby być miejsce, jak nie Westerplatte, gdzie rodzina takiego żołnierza mogłaby przyjechać i po prostu zobaczyć nazwisko swojego bliskiego, krewnego, który niejako w ten sposób został upamiętniony. I to jest na pewno, myślę, że rzecz godna uwagi, aby coś takiego w przyszłości rozważyć. Biorąc też pod uwagę, że nawet tak skromne miejsce, jakim jest cmentarz obrońców Westerplatte, niestety niefortunnie przebudowany w roku 89 z formy takiej bardzo charakterystycznej mogiły żołnierskiej, zresztą do roku 66 ta mogiła, cmentarz obrońców Westerplatte miał niejako status pomnika obrońców Westerplatte. Po usypaniu kopca i umiejscowieniu pomnika obrońców Wybrzeża ten status niejako cmentarz utracił. No i w tej chwili po tej przebudowie w 89 roku nie jest to właściwie już coś, co można nazwać cmentarzem. Pojawiły się tam krzyże, które niejako są formą krzyża pruskiego spotykanego na cmentarzach pierwszowojennych na Warmii i Mazurach. Są błędy w stopniach żołnierzy, są błędy w ich imionach i ich nazwiskach. To jest, uważam, rzecz skandaliczna w takim miejscu takim miejscu symbolu, jakim jest Westerplatte, odwiedzanym corocznie przez setki tysięcy ludzi. Ja z wykształcenia jestem inżynierem, architektem krajobrazu i zwracam szczególną uwagę na takie detale, które niejako no, niszczą, można powiedzieć, pamięć polskich żołnierzy. Już sam nawet sam fakt uczestnictwa właśnie w badaniach archeologicznych i uczestnictwa w odnalezieniu szczątków polskich bohaterów na Westerplatte i ujrzenie, w jakiej formie oni zostali, znaczy jak zostali pochowani w 1939 roku, gdzie wśród tych 9 młodych ludzi wówczas tylko jeden został pochowany z honorami, z godnością odpowiednią dla człowieka, który poległ na polu walki. No, pozostali żołnierze, można powiedzieć, zostali wepchnięci w dziury. No, mówię to oczywiście z jakąś emocją w głosie, bo jest to miejsce mi bardzo, bardzo bliskie, z którym jestem związany od prawie 20 lat, działając i społecznie, i zawodowo, ale no, widzieć polskich żołnierzy po prostu wepchniętych jeden obok drugiego, jeden na drugim, warstwami, ludzi, którzy widać zginęli śmiercią naprawdę tragiczną, bo te obrażenia, które widać na szczątkach, poprzecinane kości odłamkami, podziurawione, no możemy sobie wyobrazić, jaki to był tragiczny epizod, kiedy dwie niemieckie bomby trafiły w wartownię numer 5 i po prostu dokonały takich zniszczeń, nadpalenia, zniszczenia związane z falą uderzeniową. No muszę to powiedzieć, że po prostu no w ten sposób to się na wsiach psów pod płotem nie chowa, tak jak pochowano polskich żołnierzy rękoma polskich więźniów pod nadzorem niemieckim. Więc oczywiście jest to też dla mnie jakaś tam satysfakcja i mimo tak przykrych okoliczności jest to też pewnego rodzaju, no nie ukrywam, jakaś satysfakcja i radość, że ci młodzi wówczas ludzie zostaną w końcu godnie pochowani w miejscu, gdzie przelewali krew i gdzie polegli.
Zaraz przejdziemy do drugiej części naszego programu. Ja będę czytał pytania od naszych telewizorów, ale chciałem jeszcze zapytać pana, panie Piotrze, o to, o jakieś takie dalekie miejsca. Czy IPN prowadzi też badania, no bo przecież ta historia II wojny światowej, już wychodzę teraz poza wrzesień 1939 rok, to jest na przykład ten szlak armii generała Andersa, to są Sowiety, to jest później Bliski Wschód, to są inne miejsca, które mam wrażenie też gdzieś tam zostały zepchnięte w którymś momencie.
Czy mamy takie zgłoszenia? Natomiast my jako Biuro Upamiętniania Wojny i Męczeństwa nie przeprowadzamy, przynajmniej na obecnym etapie, ekshumacji za granicą, tak? Znaczy oczywiście mówimy o obecnych granicach Rzeczpospolitej, bo zdarzały nam się ekshumacje żołnierzy na terenach, które były w 1939 w obrębie państwa niemieckiego.
Niemieckiego, tak?
Tak, chociażby w tym roku przeprowadzaliśmy ekshumację żołnierzy, którzy na przełomie 1939-1940 roku byli jeńcami i zmarli w wyniku chorób w miejscowości Kożuchów w Reichstadt Niederschlesien i zostali pochowani na miejscowym cmentarzu. My ich ekshumowaliśmy i teraz no dosłownie 11 listopada zostali pochowani zgodnie z honorami wojskowymi na miejscowym cmentarzu w Nowej Mogile.
Mam wrażenie, że bardzo wiele pracy jeszcze przed wami, panowie, przed nami wszystkimi, bo to jest nasz wielki obowiązek, żeby o tą pamięć dbać i o te wszystkie miejsca bohaterskie naszej historii, ale też, tak jak mówię, o te miejsca, gdzie w bestialski sposób rozstrzeliwano, mordowano Polaków, tak jak Piaśnica, czy tak jak inne miejsca często zapomniane.
Zgadza się. No, tutaj dobrym przykładem, jeżeli chodzi o ludność cywilną, to może być, tak jak wspominam, że miasto na początku Częstochowa, gdzie była duża zbrodnia niemiecka 4 września 1939 roku. Wojska niemieckie weszły. Rozstrzelało kilkaset osób. Wydawałoby się, że te osoby w większości powinny już się znaleźć na cmentarzach, tak? A teraz podczas prac remontowo-kanalizacyjnych przy katedrze w Częstochowie, to jest prawie centrum miasta, zostało znalezionych kilkanaście osób cywilnych.
przez przypadek, rozumiem.
Jeśli tylko, przepraszam, tak.
Ja od razu pomyślałem o obrońcach Poczty Gdańskiej, że to przecież też przez przypadek. Nikt nie przypadek. Szukał bohaterów.
Budowa właśnie garażu pod budynkiem. Ja tylko uzupełnię tutaj to, co pan wspomniał, a też do czego pan nawiązał, że ogrom pracy jest nie tylko przed nami w poszukiwaniu szczątków, ale również jest ogrom pracy w wychowaniu, edukacji dzieci, młodzieży, aby dbać o to, co już jest, dbać o te groby, które są, o te pomniki, które istnieją, które wielokroć są po prostu już w wielu miejscach zaniedbane. Bardzo przykro jest znaleźć na przykład na dużym cmentarzu, czy na mniejszym cmentarzu grób żołnierza, gdzie jest napisane, że walczył w 1939 roku, żeby jest na przykład ma trzy krzyże walecznych, że walczy z bolszewikami do roku 20, a grób, można powiedzieć, już ociera się o to, że za chwilę zostanie zlikwidowany, bo nikt się nim nie opiekuje.
Tak, no tutaj właśnie też problem upamiętnienia, ale to nawet nie dotyczy właśnie tylko grobów znanych, ale chociażby często się spotykamy z tym w naszej pracy, bo moje biuro także przede wszystkim się zajmuje upamiętnieniami, tak jak wskazuje nazwa, że z czasem chociażby nazwiska na grobach znikają. Żołnierz został na przykład pochowany czy w latach 40. czy w 50. pod swoim imieniem i nazwiskiem na cmentarzu, a dzisiaj jest pochowany jako na przykład nieznany żołnierz polski albo nawet już bez słowa żołnierz polski, mimo że jego dane osobowe są znane.
No tak, to jest chyba kwestia edukacji i tego chociażby, żeby w moim przekonaniu szkoły na przykład z urzędu powinny opiekować się takimi miejscami, bo tylko takie systematyczne opiekowanie się miejscami pamięci daje rezultaty. Znowu odwołam się do swoich doświadczeń kresowych. Piękne rzeczy, kiedy młodzi ludzie jadą na Kresy, porządkują polskie cmentarze, często z XIX, XVIII, XVII wieczne, z pięknymi nagrobkami, wycinają zielsko, no ale to zielsko odrasta, tak? Jeżeli za pół roku, za rok nikt tam nie przyjedzie, to znowu następuje dewastacja,
tak,
niszczenie.
Ale tutaj się w tym momencie zgodzę. Ale tutaj właśnie chociażby było tak, na początku rozmawialiśmy o informacjach, które uzyskujemy. Wiele osób, chociażby z pokolenia powojennego, też do nas przychodzi, nam zgłasza mogiły, mówiąc na zasadzie, że jak oni chodzili do szkoły w latach 70., 80., na przykład mieszkali w jakiejś małej wsi, w dzisiejszej małej miejscowości, tak, tam już dzisiaj szkół nie ma, ale ich wtedy dyrekcja czy nauczycielka po prostu do roku przeprowadzała i na przykład zapalali znicze, czy właśnie porządkowali groby żołnierzy, które były położone w szczerym polu. Więc wtedy, no, więc dzięki tym takim informacjom mamy po prostu też możliwość dotarcia do tych szczątków i znalezienia, ekshumowania tych żołnierzy i przeniesienia ich na cmentarz.
Na Westerplatte, to jeszcze tak uzupełnię, jest taki bardzo częsty widok, gdzie wiele wycieczek wysiada z autokaru, który no, jest akurat, te parkingi niefortunnie są umiejscowione w miejscach, gdzie właściwie autokarem się mija wszystkie te najważniejsze punkty obrony i miejsca, gdzie rozegrały się epizody z walk w 1939 roku. I taka wycieczka jest ukierunkowana tylko na to, aby wejść na kopiec, dojść do pomnika i wrócić z powrotem, mijając o kilka metrów cmentarz obrońców Westerplatte, nie pochylając się nad tymi symbolicznymi, no i nie tylko, bo są tam przecież i prochy majora Sucharskiego i kaprala Kowalczyka, nie pochylając się, jakby nie oddając honorów, nie upamiętniając modlitwą czy zniczem, czy zapalając znicz w tym miejscu. No jest to niezwykle przykry widok, kiedy po prostu wycieczka przyjeżdża tylko po to, żeby dojść na ten pomnik i wrócić po 20 paru minutach. I to jest cała wizyta na Westerplatte, ale jednocześnie z ogromną satysfakcją zauważam, że są szkoły, które pielęgnują tą pamięć, przyjeżdżają specjalnie, właśnie pierwsze miejsce, które się kierują, to jest cmentarz obrońców Westerplatte, i to często są to już przedszkolaki, które potrafią i odmówić modlitwę, czy też zaśpiewać hymn, i nie ukrywam, że się wtedy łza gdzieś tam wokół kręci, widząc po prostu, że są nauczyciele, są rodzice, którzy dbają o to, żeby ta pamięć od najmłodszych już się gdzieś zakorzeniła i to się gdzieś tam później przenosiło dalej.
No tutaj się w tym momencie zgodzę z panem, bo to jest w tym momencie tak, że my organizując, no bo oczywiście jak ekshumujemy żołnierza, to należy mu się godny pochówek. Jak chowamy i jakich chowamy w mogiłach wojennych, to w każdej uroczystości biorą udział szkoły. Co czasami jest naprawdę bardzo budujące, że po prostu władze, z którymi współpracujemy przy pochówku, dla nich pierwszą informacją, oczywiście oprócz tam sztandarów wojskowych i tak dalej, jest to, że będzie podawaną często, że będą sztandary lokalnych szkół że będzie młodzież i to jednak pomaga edukować, bo w tym momencie, jak my już pochowamy tych żołnierzy, to te szkoły będą po prostu pielęgnować lokalnie pamięć o nich, co jednak jest bardzo istotne.
I miejmy nadzieję, że tak będzie. Miejmy nadzieję, że muzeum, które powstanie, spowoduje, że ta ścieżka edukacyjna nie będzie tylko taka do pomnika z powrotem w autobus i w inne miejsce. Panowie, spróbuję teraz, nie spróbuję, będę czytał pytania od naszych telewidzów. Skąd pomysł na poszukiwania na Westerplatte, skoro ponoć ekshumowano wszystkich w czasach PRL-u? No, w pewien sposób chyba już odpowiedzieliśmy na to pytanie, ale jeszcze gdyby pan Mariusz
krótko. Tak, no, oczywiście, no, nie jest to do końca prawda, że ekshumowano w czasach PRL-u. Powtarzam, żołnierzy pochowano lub też dochowano ich właśnie w miejscu, gdzie, w pobliżu miejsca, gdzie znajdowała się wartownia numer 5 i w myśl relacji pozostawionych i przez Niemców i Polaków w styczniu 40 roku miano ich ekshumować. I po tym okresie, czyli po roku 40, nie prowadzono żadnej akcji związanej z ekshumacją, z poszukiwaniem polskich szczątków na Westerplatte. Powtarzam, odnalezienie szczątków kaprala Kowalczyka w roku 63 było czysto przypadkowe i nie niosło za sobą żadnych dalszych akcji poszukiwawczych.
Teraz nie pytanie, tylko właściwie podziękowania. Jeden z naszych widzów pisze tak. Dziękuję za to, co robicie. Fakt, dużo zapomnianych mogił, o których się już nie pamięta. Piotr Rokitnicki, szacunek i słowa uznania dla takich ludzi. Myślę, panowie, że po to warto właśnie to robić.
Dziękujemy.
I kolejny element, Tadeusz Dec. Dobry temat, dużo zapomnianych mogił, dużo zapomnianych faktów z bohaterskiej i zażartej walki, nie tylko na Westerplatte, ale na każdym odcinku Armii Modlin, Pomorze, Kraków, czy wreszcie Armii Poznań i czy na innych polach bitew września prowadzone są lub będą poszukiwania przez Muzeum II Wojny Światowej lub IPN. No to rozmawialiśmy, tak, każde miejsce, każde zgłoszenie tutaj jest ważne. No moją wyobraźnię te pola bitwy nad Bzurą rozpalają, bo naprawdę żyłem długo w przekonaniu, że takie miejsca jak Bzura, jak Westerplatte, jak Wizna. Tak,
dużo
takie
pracy Pawła Rozrzestnieńskiego, dyrektora Muzeum w Sochaczewie. Tu ukłony z naszej strony, bo naprawdę dużo serca wkłada w to, żeby...
I Jakuba Wojewody.
I Jakuba Wojewody również.
Bo to są jednak osoby, które razem współpracują.
Razem z jego stowarzyszeniem.
No jak rozumiem, to są setki ludzi zaangażowanych w taką pracę, ale też nie powiedzieliśmy o tym, ale to jest chyba też naturalne, że to jest często praca bardzo ciężka po prostu fizycznie. To nie jest tylko siedzenie za biurkiem, prawda, ale to jest... deszcz,
to jest,
zima,
to jest też walka o pieniądze, bo tak jak mówię, no, jak wspominałem, to jest praca, inicjatywa pasjonatów, to jest taka inicjatywa oddolna i nie zawsze ona się, nie zawsze odnajduje jakieś zrozumienie u władz lokalnych, nie wszystkie władze potrafią docenić tą pracę czy wesprzeć. To są też również jakieś wsparcie z lokalnych przedsiębiorców i tutaj wielkie ukłony. No, to jest na pewno ogromna satysfakcja i radość, kiedy, no, na swoim przykładzie powiem, kiedy widziałem miejsca, gdzie są pochowani polscy żołnierze przed i po wykonaniu właśnie takich prac renowacyjnych. To naprawdę się serce raduje, kiedy widzi się tak pięknie odremontowane cmentarze właśnie jak nad Bzurą z powiewającą biało-czerwoną flagą na maście. To są wzorcowe akcje, do których powinniśmy dążyć w całej Polsce i nie tylko.
I teraz tylko jeszcze do tego dodam, że marzy mi się taki szlak edukacyjny, prawda? Bo to, że jest bitwa nad Bzurą, że jest miejsce, które należy odwiedzić, to jedno, a to, czy my te miejsca odwiedzamy, prawda? To jest, czy mamy zakodowane to, że to jest coś naturalnego, że powinniśmy młodzi ludzie, no, pokazywać im to, prawda, tym młodym ludziom, gdzie, co, jak. To jest...
Tak, jest to istotne, natomiast powstaje coraz więcej takich, tak jak patrzę na przykładzie, coraz więcej ścieżek edukacyjnych, chociażby tutaj wspomniane bitwy nad Bzurą, gdzie muzeum i stowarzyszenie tak aktywnie działają.
No to jest, przepraszam, że przerwę, jeszcze żywa historia, prawda? Inaczej tak. Jednak się coś czyta, ogląda czy słucha, a inaczej chodzi się po tych miejscach, gdzie ci nasi bohaterowie byli, walczyli, to można zobaczyć wtedy i to jest fascynujące.
Tak, ale tak samo tak ja na przykład zauważyłem, że wiele mogił jest oznaczonych w geocachingu i osoby, które no, w tym momencie korzystają i z tej formy spędzenia wolnego czasu, jakby mimowolnie dowiadują się trochę o historii i też pielęgnują te miejsca.
Kolejne pytanie. Czy istnieje możliwość poszukiwania szczątków polskich żołnierzy na polach bitew znajdujących się za obecną wschodnią granicą? To już też mówiliśmy trochę, ale powiedzmy, że tak, aczkolwiek no znowu, gdyby to rozszerzyć też już poza wrzesień 39, to różnie z tym bywa. Pamiętamy, że do niedawna blokowane były chociażby ekshumacje związane z ludobójstwem na Wołyniu i to różnie chyba bywa w tych historiach.
Zgadza się, no zdecydowanie za wschodnią granicą obecnej Rzeczpospolitej jest prowadzone zdecydowanie mniej działań ekshumacyjnych, tak. W większości na obecną chwilę prowadzi Biuro Poszukiwania i Identyfikacji.
Myślę, że to jest naprawdę wielka praca na tym wschodzie, bo przecież tam przez całe lata nic nie robiono tak naprawdę, no bo w czasach, kiedy tam była ukraińska i odpowiednio białoruska socjalistyczna Republika Sowiecka, no to nic takiego się nie działo, a sam znam i też jeszcze się do tego odwołam, takie wstrząsające historie. Kilka miesięcy temu, będąc na Kresach, od znajomego księdza usłyszałem taką oto opowieść, że tutaj niedaleko właśnie Ukraińcy niedawno odkopali szczątki kobiety z dzieckiem, która była gdzieś tam okręcona drutem, ale szybko to zakopali i najprawdopodobniej za chwilę powstanie tam napis, że faszyści zamordowali tutaj w czasie wojny kogoś, bez badań, bez takich rzeczy, więc ważne jest to, żebyśmy to robili dalej. I kolejny Paweł Kozłowski. Czy jesteście chętni, by wykorzystywać detektorystów, stowarzyszenia detektorystyczne do prac? Co sądzicie o takiej współpracy? Pozdrawiam.
Znaczy tak, jeżeli detektoryści działają zgodnie z ustawami, tutaj głównie chodzi o ustawę o ochronie zabytków, i to często uzyskują zgody na badanie pól bitewnych. Jeżeli w ramach tego badania znajdują szczątki i nie rozkopując mogił wskazują je nam do ekshumacji, że tutaj są żołnierze, należałoby te szczątki podjąć, to często jest, to wtedy z nimi tak często współpracujemy, tak? I jest, muszę podkreślić, że w tym momencie, że jest to działanie legalne, to jest to często jedyna możliwość znalezienia tych szczątków. Bo normalnie, jeżeli są to mogiły nieoznaczone i nie mamy już informacji, bo świadkowie żyją, no chociażby, nie wiem, no był to żołnierz ranny, którego koledzy pochowali, po czym zginęli kilkaset metrów dalej, tak? Nikt już by o tej mogile po prostu nie wiedział. To dzięki temu, że detektoryści, prowadząc swoje badania na podstawie odpowiednich zgód, znajdują te szczątki, to pozwala nam jakby tego żołnierza ekshumować i pochować z honorami.
Czyli rozumiem, że jest to kwestia działań w ramach prawa. To przy okazji zapytam, czy, no bo w ostatnich latach też się pojawiło wielu takich ludzi, może, którzy niekoniecznie poszukują szczątków, prawda, i nie chodzi o upamiętnianie bohaterów, ale poszukiwaczy różnych rzeczy. Nie chcę tutaj jakoś szczególnie obchodzić, ale to są często ludzie, którzy no, gdzieś w poprzek państwa działań wchodzą.
Znaczy w każdym środowisku, i to w środowisku właśnie poszukiwaczy, detektorystów są czarne owce, ale no nie powinny one mieć takiego wpływu na odbiór całego środowiska. No to jest naturalna kolej rzeczy, że zawsze znajdzie się ktoś, kto działa wbrew prawu dla swoich własnych korzyści, szukając po to, żeby się, nie wiem, no coś odnaleźć, sprzedać, się wzbogacić, i nie patrząc na to, że na przykład rozkopuje groby pochowanych żołnierzy. Ale tak powtarzam, że nie powinno to mieć wpływu na odbiór tych, którzy działają zgodnie z prawem, chcą działać zgodnie z prawem, chcą współpracować z państwowymi instytucjami.
Tak, natomiast rzeczywiście tutaj ja miałem, w zeszłym roku mieliśmy taką bardzo przykrą sytuację, bo była masowa mogiła żołnierzy poległych w bitwie pod Jórzą i na głębokości 3 metrów mogile masowej znaleźliśmy puszkę po piwie Zup i opakowanie po chipsach Lays. Niewątpliwie nie jest to coś, co należało do standardowego wyposażenia żołnierzy polskich w 1939 roku.
To te słowa pozostawiam bez komentarza. Kolejny wpis nie do końca na temat, ale żeby nie było, że tutaj jakieś wpisy cenzurujemy lub coś takiego. Wiem o jednej mogile w Jedwabnem, co na to Piąć Śledczy IPN? No to może ja odpowiem, no to trzeba zgłosić taką informację zapewne do Pionu Śledczego IPN-u, a wtedy konkretne rozwiązania nastąpią. I jeszcze pan Paweł Kozłowski, serdecznie zapraszam do takiej współpracy, to jest jakby nawiązanie do tego wcześniejszego. Moje stowarzyszenie jest bardzo otwarte na taką współpracę. Zapraszam do kontaktu. Co zrobić, jeśli wiemy, gdzie znajduje się mogiła polskich żołnierzy? Do kogo się zgłosić?
Najlepiej, żeby takie osoby skontaktowały się z Biurem Upamiętnienia Walki i Męczeństwa albo z oddziałowym Biurem Upamiętnienia Walki i Męczeństwa i przesłały po prostu informację, że taka mogiła jest. I my w tym momencie jesteśmy otwarci na, jakby, oczywiście na współpracę, na działanie, żeby tych żołnierzy podjąć i pochować godnie z szacunkiem, tak? Także jeżeli ktoś ma informację, że takie mogiły żołnierzy jeszcze są i te szczątki należy podjąć, to zapraszamy do kontaktu czy ze mną, czy z moimi koleżankami, kolegami i wtedy oczywiście się sprawą zajmiemy.
No tak, myślę, że to jest ważne właśnie, żeby apelować szczególnie też do tych odchodzących już świadków historii, bo pamięć ludzka jest zawodna, ale jeśli ktoś pamięta jakieś wydarzenia z czasów wojny czy tuż powojennych, prawda, bo często bywało tak, że po wojnie też takie prowizoryczne mogiły gdzieś tam powstawały, później zapominane, no to jest ważne, żeby o tym informować. Pan Roman Zając pisze tak, parking na Westerplatte jest dobrze oznakowany, bo z tego jest kasa. Dalej z oznakowaniem i opisem jest słabo. Przykład oznakowanie w górach, patrzysz na znak i wiesz gdzie iść. Tego mi tam zabrakło, tak pisze pan Roman Zając.
No i słuszna jest to uwaga, bo Westerplatte zostało w latach 60. przekształcone właśnie do takiej formy, jaką obecnie mamy, czyli tak naprawdę jest to coś w rodzaju drogi krzyżowej, czyli od parkingu do pomnika poruszamy się tylko w jednym określonym kierunku z określonymi punktami i wracamy do samochodu. Trudno jest się przebić z inną narracją tego miejsca, że zwiedzanie powinno się zacząć od nasady półwyspu. Jest co prawda zrealizowana ścieżka edukacyjna z tablicami, ale niestety mają one mnóstwo błędów i bardziej one wprowadzają w błąd. To jest ogrom pracy, który stoi przed Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, przed Muzeum II Wojny Światowej. To są cenne uwagi, bo one świadczą, że również jakby nasze uwagi co do tego miejsca są takie same.
To ja jeszcze dopytam przy okazji, czy już istnieje jakiś zarys koncepcji tego, jak to muzeum będzie wyglądało?
Tak, to znaczy taki zarys, taka koncepcja już powstała w 2007 roku. Niejako ona ma przełożenie również do tego projektu, który w tej chwili realizujemy, który był już prezentowany w Muzeum II Wojny Światowej, między innymi w ubiegłym roku. Jest również dostępny w formie filmu w internecie, także można się zapoznać jakby z tym, co jak mniej więcej wyobrażamy sobie Muzeum Westerplatte i Wojny 39 w przyszłości. Oczywiście ten projekt, ta koncepcja ewoluuje między innymi również ze względu na prowadzone przez nas prace archeologiczne, czyli to, co my odkrywamy w ziemi, chociażby właśnie w postaci zachowanych lub niezachowanych reliktów, to również ma swój wpływ na to, w jaki sposób będzie realizowany w przyszłości projekt budowy Muzeum Westerplatte.
Muzeum Westerplatte i Wojny 39, czyli rozumiem, że tam cała, nie wiem znowu jakiego użyć określenia, tutaj niedawno w tym studio dyskutowaliśmy też o tym, czy mówimy kampania wrześniowa, czy wojna 39 roku, czy jeszcze inaczej, ale rozumiem, że obok Westerplatte będzie ten cały wątek tego, co się działo we wrześniu i w październiku 39 roku.
Tak, bo jak wcześniej wspominałem o projekcie upamiętnienia wszystkich poległych żołnierzy, no niejako takie miejsce, symbol, jakim jest Westerplatte, wymusza to, aby i upamiętnić wszystkich żołnierzy, którzy walczyli nawet nie tylko w czasie wojny w 1939 roku, ale w czasie II wojny światowej, ale też ten kontekst, szerszy kontekst historii początku II wojny światowej, no, w jakim innym miejscu, jak nie na Westerplatte.
No tak, za moment będziemy próbowali podsumować to nasze dzisiejsze spotkanie. Jeszcze tutaj jeden taki głos dosyć złośliwy, no ale przeczytam. Jak zgłosisz, to będziesz czekać lata, pisze Iskra Podlasie, tak podpisujący się tutaj słuchacz.
Nie zgodzę się z tym. Mówiąc w skrócie, mogę podać, oczywiście nie wszystkie, jeżeli mogiła nie jest zagrożona, to oczywiście nie wszystkie są podejmowane od razu, ale jeżeli mogę dać taki przykład. W zeszłym roku, jak zaczęliśmy pracę w chociażby w bitwie pod Jużą. Zaczęliśmy je wczesnym latem i w trakcie przychodziła miejscowa ludność i zaczęła nam pokazywać, że jeszcze tutaj jest mogiła, należy
ją podjąć. Nagle pamięć ludzka to jest zadziwiające, prawda?
I do pogrzebu, w którym był w połowie września, czyli właściwie no, tam rozpoczęliśmy badania w lipcu, czyli 2 miesiące, wszystkie te miejsca leśne, a było ich 15, przebadaliśmy. I zostały pochowane. Także to nie jest tak, że jeżeli się zgłosi, to czeka się latami, tak? Czasami zdarzają się nam prace interwencyjne, tak? W zeszłym roku mieliśmy sytuację w miejscowości Mątwica, gmina Nowogród, gdzie po prostu wychodziły szczątki różnych żołnierzy. Zresztą sprawa była dosyć głośna. Różnych żołnierzy z różnych okresów. I udało nam się tą ekshumację w miarę szybko przeprowadzić. Oczywiście patrząc na uwarunkowania prawne, bo jesteśmy tego zobowiązani. I wszystkie szczątki ludzkie, które tam były, zostały podjęte, a tam byli nie tylko żołnierze z 1939 roku, którzy też mieli być już w całości podjęci w latach 50., okazało się, że zostały jeszcze tam szczątki. Co prawda już nie całe, tylko szczątki poekshumacyjne, ale przy nich leżeli żołnierze 20 roku. Przy nich leżeli żołnierze carscy, o których też wiemy, że byli przy znaleziskach, przy których byli, wiemy, że byli katolikami, więc prawdopodobnie także to była to ludność polska, mimo że w innym mundurze.
Jeszcze jedno pytanie właśnie zauważyłem. Witold Adamski, witam. Zajmuję się rekonstrukcją cmentarza wojennego w Rozwadowie z I i II wojny światowej. O ile nie ma problemu z rekonstrukcją części z I wojny, to jest problem z upamiętnieniem żołnierzy Wojska Polskiego, 7 poległych. Urząd Wojewódzki nie widzi możliwości postawienia kilku dodatkowych krzyży, choć fundacja chce je finansować. Co panowie na to? No, nie znamy sprawy, ale...
Zresztą to musielibyśmy dokładnie poznać sprawę w tym momencie bardziej szczegółowo, tak żeby móc się w tym momencie wypowiedzieć. Natomiast, no, tak jak wspominałem, Biuro Pamięci Wielkiego Męczeństwa także zajmuje się upamiętnieniami.
Więc na pewno panowie z fundacji mogą liczyć na ewentualne wsparcie w tym, jak rozumiem, że jakiś urzędnik czy urzędnicy widzą problem w postawieniu krzyży naszym bohaterom. Jakkolwiek by to dramatycznie nie brzmiało, bo rozmawiamy o naszych bohaterach, ale widocznie takie problemy też się pojawiają. Panowie, na koniec, jakie wyzwania przed wami, co teraz z tych ważniejszych rzeczy?
Znaczy, ja tu, korzystając z okazji, chciałbym zaapelować do krewnych rodzin żołnierzy, którzy polegli na Westerplatte, o zgłaszanie się pod adresem Muzeum II Wojny Światowej lub też mailowym adresem identyfikacja@muzeum1939.pl. Przed nami wyzwanie związane właśnie z identyfikacją szczątków poległych żołnierzy. No i przyszły rok kontynuacja tych badań, które ze względu na porę roku musieliśmy przerwać, czyli dalej będziemy poszerzać nasz wykop, szukając kolejnych szczątków, które spodziewam się, że niemal na pewno czekają na odkrycie.
Pan Mariusz, dużo wyzwań.
Jakie wyzwania? To trudno powiedzieć. Jest tyle jeszcze miejsc, które w tym momencie badamy, że i które są dla nas istotne, tak, zarówno z II wojny światowej, z 1939 roku, jak i w tym momencie. No
właśnie, bo podkreślmy, my mówimy tylko o 1939 roku teraz, ale IPN zgodnie z ustawą czy Biuro Upamiętniania Walki Męczeństwa zajmuje się, jaki to jest przedział?
My się zajmujemy ekshumacją szczątków wojennych od insurekcji kościuszkowskiej. Więc przedział czasu jest naprawdę ogromny. Grobów jest bardzo dużo, bo okazuje się, że są jeszcze groby z powstania styczniowego na południu Polski. Są chociażby groby z wojny francusko-pruskiej, które są dzisiaj, znaczy nie francusko-pruskiej, przepraszam, austriacko-pruskiej, które są też nieoznaczone przez innych. Są nam zgłaszane groby z odległych czasów, tak jak na przykład groby z Wiosny Ludów, z różnego chociażby teraz niedawno przeprowadziliśmy ekshumację, pracę w gdzie szukamy powstańców śląskich, tak, żołnierzy Armii Czerwonej. Tych żołnierzy poległo naprawdę na naszych tutaj bardzo dużo, tak. Jednak dla mnie wydaje się chyba najistotniejsze to, co w tej chwili zaczęło się dziać, czyli badania miejsc masowych zbrodni niemieckich. Jednak dla mnie osobiście takim miejscem, które jest bardzo istotne to badanie, jest Fort III w Pomiechówku, gdzie prowadzimy badania od zeszłego roku. Udało nam się już znaleźć szczątki ponad 100 osób, ale wiemy, że tam zostało zamordowanych około 15-20 tysięcy ludzi. I to było miejsce przez długi czas zupełnie zapomniane, to jakby w, ale chociażby ono też było związane z kampanią wrześniową, tak? Bo to było ostatnie miejsce, no, ostatni fort pierścienia twierdzy Modlin, który się poddał. I tam także byli żołnierze wrześniowi, którzy zostali ekshumowani, ale zdajemy sobie sprawę w latach 40. 60. zdajemy sobie sprawę, że to też nie wszyscy, prawdopodobnie nie wszyscy, i jeszcze liczymy, że na część z nich odnajdziemy.
Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Mariusz Wójtowicz-Podchorski, Piotr Kędziora-Babiński. Dziękuję. Bardzo serdecznie jeszcze raz kłaniam się. Wielki szacunek dla panów pracy. Ja się nazywam Piotr Dmitrowicz i zapraszam państwa już na kolejny wideoczat z historią. Dobrej nocy.